Rozdział drugi. Jak nawyki kształtują tożsamość. I na odwrót. Dlaczego tak łatwo wpada się w złe nawyki, a tak trudno jest wykształcić dobre? Niewiele spraw ma większy wpływ na życie niż codzienne zwyczaje. A jednak jest bardziej niż prawdopodobne, że za rok od dziś będziesz postępował tak samo jak teraz, a nie lepiej. Utrzymanie dobrych przyzwyczajeń dłużej niż przez kilka dni często jest trudne, nawet jeśli szczerze się starasz i miewasz sporadyczne przebłyski motywacji. Nawyki takie jak trening, medytacja, prowadzenie pamiętnika i gotowanie wydają się sensowne przez dzień albo dwa, a potem zaczynają być uciążliwe. Z kolei utrwalone nawyki sprawiają wrażenie niezmiennych, zwłaszcza te niechciane. Pomimo najszczerszych chęci, niezdrowe zwyczaje, takie jak odżywianie się śmieciowym jedzeniem, zbyt długie oglądanie telewizji, odkładanie spraw na później, czy palenie tytoniu, zdają się niemożliwe do wykorzenienia. Zmiana nawyków jest trudna z dwóch powodów. Po pierwsze, próbujemy zmieniać nie to, co trzeba, a po drugie, staramy się zmieniać nawyki w niewłaściwy sposób. W tym rozdziale zajmę się pierwszym punktem. W kolejnych rozdziałach poruszę tę drugą kwestię. Pierwszy błąd polega na tym, że próbujemy zmieniać nie to, co trzeba. Aby zrozumieć, co mam na myśli, wyobraź sobie, że istnieją trzy poziomy, na których może dojść do zmiany. Możesz pomyśleć o nich jak o warstwach cebuli. Pierwsza warstwa to zmiana rezultatów. Ten poziom dotyczy konkretnych wyników: schudnięcia, wydania książki, wygrania zawodów. Z tym poziomem zmian jest powiązana większość wyznaczanych celów. Druga warstwa to zmiana procesów. Ten poziom dotyczy zmiany nawyków i systemów, zastosowania nowego planu treningowego na siłowni, uporządkowania biurka pod kątem usprawnienia pracy, opracowania sposobu medytacji. Z tym poziomem zmian jest powiązana większość nawyków. Trzecia, najgłębsza warstwa to zmiana tożsamości. Ten poziom dotyczy zmiany przekonań, światopoglądu, własnego wizerunku, samooceny i oceny innych. Z tym poziomem zmian jest powiązana większość przekonań, założeń i uprzedzeń. Rezultaty są tym, co otrzymujesz. Procesy są tym, co robisz. Tożsamość jest tym, w co wierzysz. Jeśli chodzi o budowanie trwałych nawyków, mam na myśli stworzenie systemu 1% usprawnień, problem nie polega na tym, że któryś poziom jest lepszy albo gorszy niż drugi. Wszystkie poziomy zmiany są na swój sposób użyteczne. Problemem jest kierunek tej zmiany. Wiele osób zaczyna proces zmieniania swoich przyzwyczajeń od skupienia się na tym, co chce osiągnąć. To prowadzi do powstania nawyków bazujących na rezultatach. Rozwiązaniem alternatywnym jest nabywanie nawyków bazujących na tożsamości. Przy takim podejściu zaczynamy od tego, by skupić się na tym, kim chcemy zostać. Wyobraź sobie dwie osoby, które walczą z chęcią sięgnięcia po papierosa. Gdy ktoś proponuje dymka, pierwsza osoba mówi: nie, nie, dziękuję, próbuję rzucić palenie. Odpowiedź brzmi rozsądnie, prawda? Ale ta osoba nadal wierzy, że jest palaczem, który tylko stara się być kimś innym. Ma nadzieję, że jej zachowanie się zmieni pomimo niezmienności przekonań. Druga osoba odmawia słowami: nie, dziękuję, nie palę. Różnica niewielka. Lecz to stwierdzenie jest oznaką zmiany tożsamości. Palenie było elementem jej poprzedniego życia, ale już nieobecnego. Ten człowiek nie uważa się już za palacza. Większość ludzi, decydując się na poprawienie czegoś, nawet nie bierze pod uwagę zmiany tożsamości. Myśli po prostu: chcę być szczupły, rezultat, a jeśli będę przestrzegał tej diety, to schudnę, proces. Wyznaczają cele i określają działania, jakie powinni podjąć w celu ich osiągnięcia, bez uwzględnienia przekonań napędzających te działania. Nie zmieniają sposobu postrzegania samych siebie i nie zdają sobie sprawy z tego, że ich stara tożsamość może przekreślić plany z tych zmian. Za każdym systemem działań stoi system przekonań. System o nazwie demokracja jest zbudowany na przekonaniach takich jak wolność słowa, rządy większości i równość społeczna. System dyktatura bazuje na zupełnie innych przekonaniach, jak rządy autorytarne i absolutne posłuszeństwo. W demokracji możemy sobie wyobrazić wiele sposobów motywowania większej liczby ludzi do uczestnictwa w wyborach, ale taka zmiana zachowania nie miałaby racji bytu w dyktaturze. Tożsamość tego systemu jest zupełnie inna. Pewien zbiór poglądów po prostu wyklucza możliwość wzięcia udziału w wyborach. Podobne schematy istnieją zarówno w przypadku pojedynczych osób, jak i organizacji czy społeczeństw. Są zbiory przekonań i założeń kształtujących system oraz tożsamość stojącą za nawykami. Zachowanie niespójne z tożsamością nie przetrwa. Możesz chcieć być bogatszy, ale jeśli masz skłonności do konsumpcji raczej niż do tworzenia, będzie cię ciągnęło do wydawania pieniędzy, a nie do ich zarabiania. Możesz chcieć poprawić stan zdrowia, ale jeżeli przedkładasz wygodę nad wysiłek, to relaks będzie cię kusił bardziej niż trening. Trudno jest skorygować nawyki, jeśli nie zmieni się leżących u ich podstaw przekonań, które doprowadziły do poprzedniego sposobu postępowania. Masz nowy cel i nowy plan, ale nie zmieniłeś tego, kim jesteś. Dobrym przykładem jest historia Briana Clarka, przedsiębiorcy z Boulder w Colorado. Odkąd pamiętam, obgryzałem paznokcie, wyznał mi Clark. Zaczęło się od nerwowego nawyku w dzieciństwie, który potem przerodził się w niepożądany rytuał. Któregoś dnia przyrzekłem sobie, że przestanę obgryzać paznokcie, aż trochę odrosną. Udało mi się to osiągnąć czystą siłą woli. Potem zaś Clark zrobił coś zaskakującego. Poprosiłem żonę, żeby umówiła mnie na pierwszy w życiu manikir, powiedział. Pomyślałem sobie, że jeśli zacznę płacić za doprowadzenie paznokci do ładu, to przestanę je obgryzać. I zadziałało, ale nie z powodów finansowych. Okazało się, że dzięki pracy manikirzystki moje paznokcie po raz pierwszy wyglądały naprawdę ładnie. Dziewczyna powiedziała nawet, że pomijając obgryzanie, mam bardzo zdrowe i ładne paznokcie. Nagle zacząłem być z nich dumny. I choć zupełnie nie o to mi chodziło, osiągnąłem zamierzony efekt. Od tamtej pory nigdy nie obgryzłem ani jednego paznokcia, nawet o tym nie pomyślałem. A wszystko przez to, że zacząłem czerpać satysfakcję z tego, że o nie dbam. Najwyższą formą wewnętrznej motywacji jest uczynienie z nawyku części tożsamości. Czymś zupełnie innym jest powiedzieć, że jest się typem osoby, która czegoś chce, niż stwierdzić, iż jest się typem osoby, która jakaś jest. Im większą satysfakcję czerpiesz z określonego aspektu swojej tożsamości, tym bardziej będziesz zmotywowany do podtrzymywania związanych z nią nawyków. Jeśli jesteś dumny z wyglądu swoich włosów, to stworzysz najróżniejsze rytuały dbania o nie i pielęgnacji fryzury. Jeżeli jesteś zadowolony z obwodu bicepsa, zrobisz wszystko, by nie pominąć treningu górnej partii ciała. Gdy odczuwasz dumę z własnoręcznie robionych na drutach szalików, prawdopodobnie co tydzień będziesz spędzać na robótkach długie godziny. Tam, gdzie w grę wchodzi duma i zadowolenie, będziesz walczyć jak lew o podtrzymanie nawyków. Prawdziwa zmiana zachowania to zmiana tożsamości. Motywacja może cię skłonić do zapoczątkowania jakiegoś nawyku, ale utrzymasz go tylko wtedy, gdy stanie się częścią twojej tożsamości. Każdy może się skusić do pójścia raz czy drugi na siłownię albo do zjedzenia zdrowego posiłku, ale jeśli nie zmienisz przekonań stojących za pierwotnym zachowaniem, to trudno będzie ci utrzymać tę zmianę w dłuższej perspektywie. Dopóki postęp nie stanie się częścią ciebie, dopóty będzie tylko przejściowy. Celem nie jest przeczytanie książki. Celem jest zostanie czytelnikiem. Celem nie jest przebiegnięcie maratonu, celem jest zostanie biegaczem. Celem nie jest opanowanie gry na konkretnym instrumencie, celem jest zostanie muzykiem. Twoje zachowania zwykle są odzwierciedleniem tożsamości. To, co robisz, wskazuje na typ osoby, za jaką się uważasz, świadomie bądź nieświadomie. Badania pokazały, że od momentu, w którym człowiek uwierzy w konkretny aspekt swojej tożsamości, staje się bardziej skłonny do działania zgodnego z tym przekonaniem. Na przykład osoby identyfikujące się z rolą wyborcy są bardziej skłonne do uczestnictwa w głosowaniach niż te, które traktują głosowanie jako zwykłą czynność do wykonania. Na tej samej zasadzie ktoś, dla kogo trening jest częścią tożsamości, nie będzie się do niego zmuszać. Zrobienie właściwej rzeczy jest wtedy proste. Przy pełnej zgodności tożsamości i zachowania nie dążyłbyś już przecież do zmiany tego zachowania. Po prostu zachowywałbyś się jak człowiek, którym według siebie jesteś. To także działa jak miecz obosieczny, podobnie jak inne aspekty nabywania nawyków. Jeśli zmiana tożsamości ci sprzyja, może być potężną motywacją do samorozwoju. Jeżeli jednak działa wbrew tobie, zmiana tożsamości może być przekleństwem. Po nabyciu pewnej tożsamości, lojalność względem niej może łatwo wpłynąć na zdolność do zmian. Wielu ludzi idzie przez życie jak lunatycy, ślepo przestrzegający dogmatów skojarzonych z ich tożsamością. Wszędzie się gubię, nie jestem rannym ptaszkiem, nie zapamiętuję imion ludzi, zawsze się spóźniam, nie radzę sobie z nowoczesną technologią, jestem beznadziejny z matematyki i tysiące innych tego rodzaju przekonań. Powtarzając sobie coś latami, łatwo wpadniesz w mentalne kolejiny i uznasz to za pewnik. Z czasem przestajesz podejmować pewne działania, bo to nie moja bajka. Powstaje wewnętrzna presja na podtrzymanie wizerunku samego siebie i zachowywanie się w sposób spójny z własnymi przekonaniami. Znajdziesz wiele sposobów na to, aby uniknąć działań niepasujących do osoby, za którą się uważasz. Im głębiej jakaś myśl albo działanie są powiązane z tożsamością, tym trudniej je zmienić. Komfortowo jest wierzyć w to, co jest zgodne z kulturą, tożsamość grupowa, albo robić coś, co jest zgodne z twoim obrazem siebie, tożsamość indywidualna, nawet jeśli jest to niewłaściwe. Największa przeszkoda dla pozytywnych zmian na dowolnym poziomie jednostki, zespołu, społeczeństwa to konflikt tożsamości. Dobre nawyki mogą być bardzo racjonalne, ale jeśli są sprzeczne z twoją tożsamością, nie będziesz ich wprowadzał. Danego dnia możesz mieć trudności z postępowaniem zgodnie z oczekiwanymi nawykami, bo jesteś zbyt zajęty, za bardzo zmęczony, przytłoczony obowiązkami albo ze stu innych powodów. W dłuższej perspektywie jednak prawdziwym powodem niewdrażania nawyków jest sprzeczny z nimi obraz samego siebie. Z tego względu nie powinno się nadmiernie przywiązywać do jednej wersji tożsamości. Postęp wymaga umiejętności oduczania się. Bycie najlepszą możliwą wersją siebie wymaga ciągłego korygowania przekonań oraz ulepszania i rozwijania swojej tożsamości. Nasuwa się wobec tego ważne pytanie. Skoro przekonania i światopogląd mają tak wielki wpływ na zachowanie, to skąd one się biorą? Jak konkretnie kształtuje się tożsamość? Jak można położyć nacisk na te nowe aspekty tożsamości, które nam służą, a zarazem stopniowo eliminować szkodliwe? Dwuetapowy proces zmiany tożsamości. Tożsamość jest pochodną nawyków. Nie urodziłeś się z konkretnymi przekonaniami. Każde mniemanie, włącznie z tymi dotyczącymi ciebie, jest wyuczone i uwarunkowane doświadczeniami. Bezsprzecznie są pewne aspekty tożsamości, które zasadniczo nie zmieniają się z czasem, takie jak uważanie siebie za kogoś wysokiego czy niskiego, ale nawet w przypadku tych raczej niezmiennych cech i właściwości, ich postrzeganie w korzystnym albo niekorzystnym świetle jest uwarunkowane życiowymi doświadczeniami. Ściślej rzecz biorąc, nawyki uosabiają tożsamość. Codziennie ścieląc łóżko, uosabiasz tożsamość osoby lubiącej porządek. Jeśli co dzień piszesz, uosabiasz tożsamość osoby kreatywnej. Jeżeli zaś każdego dnia ćwiczysz, uosabiasz tożsamość człowieka wysportowanego. Im częściej powtarzasz jakieś zachowanie, tym mocniej ugruntowujesz tożsamość związaną z tym zachowaniem. Angielskie słowo identity wywodzi się z łacińskich terminów essentitas, istnienie, oraz identidem, wielokrotnie. Tożsamość jest więc dosłownie wielokrotnie powtarzanym istnieniem. bez względu na twoją obecną tożsamość, wierzysz w nią tylko dlatego, że masz konkretne przesłanki. Jeśli przez 20 lat chodziłeś co niedzielę do kościoła, to masz dowód na swoją religijność. Jeśli co wieczór przez godzinę uczysz się biologii, masz dowód na pilność i skrupulatność. Jeżeli wychodzisz na trening, nawet wtedy, gdy pada śnieg, dowodzisz troski o kondycję fizyczną. Im mocniejsze dowody masz na poparcie jakiegoś przekonania, tym silniej będziesz w nie wierzył. Przez większą część młodych lat nie uważałem się za pisarza. Jeśli spytałbyś o moje umiejętności literackie dowolnego z nauczycieli w liceum albo wykładowców na uczelni, odparliby, że w najlepszym razie były przeciętne. Bezsprzecznie nie wyróżniałem się na tym polu. Przez kilka pierwszych lat przygody z pisaniem publikowałem nowy artykuł co poniedziałek i co czwartek. W miarę gromadzenia dowodów umacniała się moja tożsamość jako pisarza. Nie byłem urodzonym pisarzem, stałem się nim dzięki swoim nawykom. Oczywiście przyzwyczajenia nie są jedynymi działaniami wpływającymi na tożsamość, ale za sprawą częstotliwości ich występowania na ogół najważniejszymi. Każde życiowe doświadczenie w jakimś stopniu wpływa na twój wizerunek. Jednak jest mało prawdopodobne, że po jednym kopnięciu w piłkę zaczniesz uważać się za piłkarza albo poczujesz się artystą, bo nabazgrałeś jakiś rysunek. Powtarzając te czynności, gromadzisz jednak dowody i twój wizerunek zaczyna się zmieniać. Konsekwencje jednorazowych doświadczeń zwykle rozmywają się z upływem czasu, podczas gdy skutki nawyków się umacniają, co oznacza, że nawyki przyczyniają się do powstawania większości dowodów kształtujących tożsamość. Z tej perspektywy proces nabywania przyzwyczajeń jest w istocie procesem stawania się sobą. To rodzaj stopniowej przemiany. Nie jest możliwe, aby na pstryknięcie palcem stać się zupełnie innym człowiekiem. Zmieniasz się po trochu, dzień po dniu, nawyk po nawyku. Twoje ja przechodzi nieustanne mikroewolucje. Każdy nawyk jest jak sugestia, a może właśnie taki jestem. Jeśli przeczytasz książkę, to może jesteś typem człowieka, który lubi czytać. Jeśli pójdziesz na siłownię, to może jesteś typem człowieka lubiącego ćwiczyć. Jeśli pouczysz się gry na gitarze, może jesteś typem człowieka lubiącego muzykować. Każde podjęte działanie jest głosem oddanym na typ człowieka, jakim chciałbyś się stać. Żadna pojedyncza czynność nie przebuduje twoich przekonań, ale w miarę gromadzenia głosów rośnie pula dowodów na nową tożsamość. Między innymi to sprawia, że znacząca zmiana wcale nie musi być radykalna. Drobne nawyki mogą przyczynić się do liczących się zmian dzięki dostarczaniu dowodów o nowej tożsamości. A jeśli jakaś zmiana się liczy, to w istocie okazuje się duża. To paradoks wprowadzania drobnych usprawnień. Gdy to wszystko zebrać, okaże się, że nawyki prowadzą do zmiany tożsamości. Najbardziej praktyczny sposób na zmianę tego, kim jesteś, polega na zmienianiu tego, co robisz. Ilekroć napiszesz stronę tekstu, stajesz się pisarzem. Ilekroć poćwiczysz grę na skrzypcach, stajesz się muzykiem. Ilekroć zaczniesz trening, stajesz się sportowcem. Ilekroć zmotywujesz swoich pracowników, stajesz się liderem. Każdy nawyk nie tylko przynosi konkretne rezultaty, ale też uczy czegoś o wiele ważniejszego – wiary w siebie. Zaczynasz wierzyć, że naprawdę potrafisz te rzeczy osiągnąć. A gdy liczba oddanych na nową tożsamość głosów rośnie, a pula dowodów zaczyna się zwiększać, wraz z nimi zmienia się to, co sądzisz na swój temat. Oczywiście działa to także w drugą stronę. Ilekroć ulegniesz złemu nawykowi, będzie to głos za związaną z nim tożsamością. Na szczęście nie trzeba być perfekcjonistą. W każdych wyborach padają głosy na obie kandydujące strony. Zwycięzca nie musi zostać wyłoniony jednogłośnie, wystarczy większość. Kilka głosów oddanych na złe zachowanie czy bezproduktywny nawyk nie będzie miało znaczenia. Twoim celem jest po prostu wygrywanie w większości przypadków. Nowa tożsamość wymaga nowych dowodów. Jeśli będziesz oddawał te same głosy co zawsze, będziesz wciąż otrzymywał te same rezultaty. Jeżeli niczego nie zmienisz, to nic się nie zmieni. To prosty dwuetapowy proces. Po pierwsze, określ, jakim typem człowieka chciałbyś być. Po drugie, udowodnij to sobie małymi zwycięstwami. Najpierw zadecyduj, kim chcesz być. Sprawdza się to na dowolnym poziomie: indywidualnym, zespołowym, społecznościowym czy narodowym. Za czym się opowiadasz? Jakimi kierujesz się zasadami i wartościami? Kim chcesz zostać? To poważne pytania i wielu ludzi nie jest pewnych, od czego zacząć. Wie jednak, na jakich rezultatach im zależy. Chce mieć na brzuchu sześciopak, inni chcą się mniej stresować czy podwoić dochody. To wystarczy. Zacznij od tego i idź niejako wstecz. Od oczekiwanych rezultatów do typu człowieka, który takie rezultaty może osiągać. Zadawaj sobie pytania. Jaki typ człowieka mógłby osiągnąć to, czego ja chcę? Jaki typ człowieka mógłby schudnąć 20 kg? Jaki typ człowieka mógłby opanować nowy język? Jaki typ człowieka mógłby z powodzeniem założyć startup? Zapytaj też na przykład, jaki typ człowieka mógłby napisać książkę? Zapewne będzie to ktoś systematyczny i rzetelny. A teraz przestaw się z pisania książki, nastawienie na rezultat, na bycie systematycznym i rzetelnym człowiekiem, nastawienie na tożsamość. Ten proces może doprowadzić do powstania przekonań w rodzaju: jestem tym typem nauczyciela, który wstawia się za swoimi uczniami. Jestem tym typem lekarza, który nie szczędzi czasu i empatii każdemu pacjentowi. Jestem tym typem menedżera, któremu zależy na dobru pracowników. A gdy już będziesz wiedział, jakim typem człowieka chciałbyś być, możesz zacząć podejmować drobne kroki mające na celu umocnienie pożądanej tożsamości. Jedna z moich przyjaciółek schudła ponad 45 kg, zadając sobie pytanie, co zrobiłaby osoba dbająca o zdrowie? Przez cały dzień kierowała się tym jednym pytaniem. Czy osoba dbająca o zdrowie przeszłaby się, czy wezwałaby taksówkę? Czy osoba dbająca o zdrowie zamówiłaby burrito czy sałatkę? Stwierdziła, że jeśli wystarczająco długo będzie się zachowywać jak ktoś dbający o zdrowie, to nim zostanie. I miała słuszność. Koncepcja nawyków bazujących na tożsamości jest zarazem wprowadzeniem do innej ważnej teorii, o której będzie mowa w tej książce. Pętli informacji zwrotnych. Nawyki kształtują tożsamość, a tożsamość kształtuje nawyki. To jest droga dwukierunkowa. Nabywanie wszystkich nawyków jest pętlą informacji zwrotnych. Tę ideę przybliżę w następnym rozdziale. Siłą napędową w tej pętli powinny być jednak wartości, zasady i tożsamość, a nie rezultaty. Priorytetem zawsze ma być dążenie do bycia określonym typem człowieka, a nie dążenie do określonego rezultatu. Prawdziwy powód znaczenia nawyków. Zmiana tożsamości jest gwiazdą przewodnią zmiany nawyków. W dalszej części książki znajdziesz wskazówki, które pozwolą ci krok po kroku kształtować lepsze nawyki samemu, w rodzinie, w zespole, w firmie, gdziekolwiek zechcesz. Prawdziwe pytanie brzmi jednak, czy dążysz do bycia tym typem człowieka, którym chcesz być? Pierwszy krok nie polega na tym, co albo jak, ale kto. Musisz wiedzieć, kim chcesz być. W przeciwnym razie twoja misja zmian będzie jak łódź bez steru. I właśnie dlatego zaczynamy w tym miejscu. Jesteś w stanie zmienić przekonania na swój temat. Twoja tożsamość nie jest wyryta w kamieniu. W każdej chwili masz wybór. Możesz wybrać tożsamość, jaką chcesz dziś umocnić, za pomocą nawyków, które dziś wybierzesz. To zaś ma związek z głębszym motywem tej książki oraz prawdziwym powodem doniosłej roli nawyków. Nabywanie lepszych nawyków nie polega na zaśmiecaniu dnia sprytnymi sztuczkami. Nie chodzi o to, by co wieczór nitkować jeden ząb, każdego ranka brać zimny prysznic albo codziennie ubierać się w to samo. Nie chodzi też o osiąganie zewnętrznych oznak sukcesu, takich jak większe pieniądze, schudnięcie czy życie w mniejszym stresie. Przyzwyczajenia mogą pomóc ci to wszystko osiągnąć, ale zasadniczo nie chodzi w nich o osiągnięcie czegoś. Chodzi o to, by stać się kimś. Nawyki są tak ważne, bo pomagają zostać takim typem człowieka, jakim chciałbyś być. Rozwijają najgłębsze przekonania na własny temat. Dosłownie, stajesz się tym, co przywykłeś robić. podsumowanie rozdziału. Istnieją trzy poziomy zmian. Zmiana rezultatu, zmiana procesu i zmiana tożsamości. Najskuteczniejszym sposobem zmiany nawyków jest skupienie się nie na tym, co chciałbyś osiągnąć, ale na tym, kim chciałbyś się stać. Tożsamość wyrasta z przyzwyczajeń. Każde działanie jest głosem oddanym na ten typ człowieka, jakim pragniesz być. Bycie najlepszą możliwą wersją siebie wymaga ciągłego korygowania przekonań oraz ulepszania i rozwijania swojej tożsamości. Nawyki są tak ważne nie dlatego, że pozwalają osiągać lepsze rezultaty, choć tak się dzieje, ale ponieważ mogą zmieniać twoje mniemanie o sobie.